cnoty świętego Józefa. Zaprasza ksiądz Grzegorz Sikorski, orionista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Grzegorz Sikorski, orionista, cnoty świętego Józefa. Przed Bożym Narodzeniem, na początku Adwentu, wybrałem dzisiaj cnotę, która nas też może w jakiś sposób przygotowywać, wprowadzać, też odkrywać osobę świętego Józefa, tej świętej rodzinie. Witaj, Józefie, strażniku dobrego imienia Jezusa i Maryi. W historii zbawienia troska o dobre imię przyświecała Bogu, gdy troszczył się o dobre imię człowieka. I widzimy to w pewnych sytuacjach, w których Bóg boleje w jakiś sposób, gdy Adam i Ewa muszą opuścić raj. To jest właśnie związane też z tym, że Ewa, matka wszystkich żyjących, stała się, jak mówią święci, matką śmierci człowieka. I to dobre imię, które Bóg dla niej przewidział, ono zostało zniekształcone, zrobione z tego imienia karykatura w jakiś sposób poprzez grzech pierworodny, ale Bóg pragnął, aby to imię na nowo mogło odzyskać swój blask, swoje piękno, moc też oddziaływania na człowieka i dlatego często pojawia się właśnie w tekstach wielu świętych Nowa Ewa, Maryja. Nowa Ewa, czyli ta, która na nowo znów daje życie, życie nadprzyrodzone, życie biologiczne, ale przede wszystkim życie nadprzyrodzone. I tak samo Adam, który był tym człowiekiem upadłym, starym człowiekiem, Bóg daje mu w Jezusie Chrystusie jakby odrodzenie, nowy Adam. Wielokrotnie to powtarza święty Paweł w swoich listach. Ale też są takie sytuacje, można powiedzieć, codzienne, w których Bóg pokazuje, jak bardzo troszczy się o dobre imię człowieka. Troszczył się o dobre imię na przykład Sary, która była małżonką, wiemy, Abrahama. I Abraham udawał, że to nie jest jego żona, tylko jego siostra. I w momencie, kiedy byli na dworze księcia, u którego gościli, tamten, widząc piękno kobiety, wziął ją do siebie, ale Bóg upomniał się we śnie i powiedział, że nie możesz jej wziąć jako kobiety, dlatego że ona jest żoną tego Abrahama, co wprawiło w przerażenie tego właśnie człowieka. Też widzimy przepiękną, poruszającą scenę, której Bóg troszczy się o dobre imię Józefa. Józef, wiemy, był jednym z tych ukochanych synów Jakuba, który mu sprawił piękną szatę, ale bracia mu bardzo zazdrościli. Zdarli z niego tę szatę, upozorowali to, że był pożarty przez dzikie zwierzę. Umoczyli później tę szatę we krwi koźlęcia, odesłali to ojcu. I on trafił w niewolę do domu Potifara. I tam kobieta, żona tego Potifara, zapragnęła z nim współżyć. On się bronił, bardzo, bardzo tutaj dbał o to, żeby nie przekroczyć tego prawa Bożego. Został oskarżony przez tę kobietę o cudzołóstwo, wtrącony do więzienia. I Bóg tam się upomniał właśnie o jego dobre imię, dlatego że obdarzył go łaską tłumaczenia snów i Jego imię było potężne w Egipcie, drugie po faraonie, i wobec tego imienia mogli właśnie uznać swoją winę bracia, którzy go sprzedali do Egiptu, którzy go nie rozpoznali, a który właśnie pokazał, że Bóg go wywyższył w Egipcie dla ratunku Izraela. I wiemy, że Bóg w Dekalogu umieścił pierwsze dwa przykazania, takie, które miały zabezpieczyć Izraela przed popadnięciem w ponowną niewolę. Izrael wyszedł z Egiptu, wyszedł z niewoli, ale właśnie groziło mu niebezpieczeństwo, że mieszając się z innymi obcymi ludami, może popaść w idolatrię i dlatego otrzymał to przykazanie: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, ale też Izrael mógł popaść w niewolę taką duchową, gdyby właśnie zaczął traktować Boga w sposób magiczny, tak jak nieraz nam się zdarza, że my wypowiadamy prawie magicznie imiona Boże, Jezus, Maryja, jakby na takie zawołanie, żeby Bóg spełniał nasze oczekiwania, nasze żądania. I to jest właśnie ta wielka troska Boga o swoje imię, o godność tego imienia w Izraelu. Są też te fragmenty, w których właśnie człowiek wyczuwa tą wagę tego właściwego pojmowania imienia Boga, szacunku dla imienia Boga. Najpierw Abraham w tej bardzo znanym wydarzeniu, kiedy Bóg widzi grzechy Sodomy i Gomory i chce ich ukarać. I wtedy Abraham targuje się z Bogiem, właśnie odwołując się do jego imienia, które jest związane z miłosierdziem, z łaskawością. Taki też Bóg się objawia Abrahamowi, ale potem tym wielkim patriarchom, wielkim świętym Eliaszowi, gdy przechodzi jako Bóg miłosierny, łaskawy. I wtedy rzeczywiście Bóg, poruszony tą ufnością, chce ratować już Sodomę i Gomorę, ale niestety nie może tam znaleźć tylu sprawiedliwych, którzy daliby szansę jeszcze tym miastom, żeby mogły ocaleć. Tak samo Mojżesz po tym występku Izraela, kiedy Izrael uczynił sobie złotego cielca i Bóg właśnie reagując na tę całą sytuację, oznajmił Mojżeszowi, że wytraci się ten lud, że ten lud będzie zgładzony, bo wyparł się Boga. I wtedy Mojżesz zaczyna używać argumentu, które poruszają Boga. Właśnie ta jego ufność: dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich Bóg, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi. Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka, Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo Wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam Waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. I też piękne są te fragmenty, którym Abigail troszczy się o dobre imię Dawida i chce go uchronić od właśnie przelewu niewinnej krwi. Wyrusza na spotkanie. Tak samo Bóg troszczy się o dobre imię Dawida w czasie jego sporu z Saulem. Bóg chce go uchronić przed tym, żeby on się targnął na pomazańca Bożego. I też Chrystus troszczy się o dobre imię tych ludzi, tych uczniów, których spotyka. Przepiękna scena na początku, w pierwszym rozdziale Ewangelii według świętego Jana, kiedy Chrystus spotyka Natanaela i mówi: patrz, to jest Izraelita, w którym nie ma podstępu. Docenia to właśnie, pokazuje tą właśnie cechę dobrego imienia człowieka. I można powiedzieć, że ta wzajemna troska Boga o dobre imię człowieka i człowieka o dobre imię Boga przepięknie pulsuje takim przejawem modlitwy, która wypływa z głębi serca człowieka. O Panie nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa, sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, złożyłeś wszystko pod jego stopy, owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. O Panie nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. I rzeczywiście to imię człowieka jest drogie, drogie Bogu. Pieśni Izajasza, wypisałem Cię na swoim ręku. Tkliwa miłość do człowieka, do jego imienia. Ona obejmuje świętą rodzinę i obejmuje każdego z nas. Gdy przyjrzymy się właśnie dobremu imieniu Józefa, o które też Bóg bardzo się troszczył, bo Bóg na samym początku zainterweniował przez anioła, aby chronić dobre imię Józefa w tej społeczności, w której on żył. I ochronił go przed poniżeniem, przed kompromitacją, no bo gdyby Józef rzeczywiście rozłączył się w tym momencie z Maryją, nie wziął tej roli opiekuna Maryi i Józefa, to jego imię byłoby bardzo obciążone, zranione, poddane właśnie temu bólowi, temu cierpieniu człowieka, który nie rozpoznał misji, jaką Bóg mu powierzył. I anioł, gdy przychodzi do Józefa, troszczy się, aby on mógł wypełnić właśnie tą misję, którą Bóg mu zlecił, aby to jego imię mogło być potężne, potężne właśnie w taki sposób, że ono kojarzy się w Kościele, w historii zbawienia, jako imię, poprzez które też Bóg interweniuje, sprawia, że ciemności się rozpraszają, że Józef może zobaczyć swoją misję, jaką Bóg mu dał do wypełnienia. Dobre imię Józefa też się wypełniło w tym, że on mógł być głową rodziny w Betlejem. To widać po tym, jak on wypełnia to bycie głową rodziny. Kiedy przyjmuje na siebie ten ciężar podróży do Betlejem, w czasie, gdy Maryja jest brzemienna, ciężar, który jest związany z tym, że ta rodzina Józefa no, nie przyjmuje ich tak, jak należy, że musi znaleźć jakieś godne miejsce dla Maryi, dla narodzenia Jezusa poza miastem, w grocie. Wypełnia wszystko, co należy do ojca w czasie, kiedy trzeba obrzezać dziecię, trzeba je ofiarować w świątyni, jest ceniony i szanowany ze względu na swoją pracę i na pozycję społeczną, bo nie tylko był cieślą, ale cieśla to była również pewna pozycja społeczna, tekno, związana z tym, że to był człowiek, który miał pewną mądrość życiową, który wypełniał pewną funkcję społeczną w tej gminie, w tej społeczności, w której żył, w której właśnie wprowadził Maryję do swojego domu, przyjął Jezusa Chrystusa, który się narodził. Więc Józef tutaj wypełnia tą rolę ojca i dlatego można powiedzieć, że to dobre imię głowy rodziny, dobre imię ojca jest też takim parasolem, taką ochroną dla całej rodziny. Potem to jego dobre imię osłania Maryję, bo wiemy, że mogła zachować ślub czystości przed porodem, jak i po porodzeniu Jezusa Chrystusa. I było to możliwe dzięki takiej postawie, ale też dzięki temu, że Józef był dziewiczym małżonkiem Maryi, że on wszedł w tę sytuację bycia tym dziewiczym małżonkiem, a potem dziewiczym ojcem Jezusa Chrystusa. Przyjmuje Maryję do swojego domu. To nie było, można powiedzieć, jakieś tylko zwykłe przyjęcie. To było przyjęcie, które stwarzało możliwość, że Maryja mogła zachować ten ślub czystości, a poza tym broniło Maryję przed jakimikolwiek złośliwościami ze strony ludzi, którzy ją otaczali, którzy otaczali tę rodzinę z Nazaretu. Bóg chciał, żeby jego syn zrodził się z dziewiczej małżonki, ale żeby oszczędzić cierpień Maryi, przewidział to, że Jezus będzie mógł się narodzić w rodzinie, tak jak każde dziecko, że będzie miał ojca, że będzie miał matkę. Józef troszczy się o swoją małżonkę w czasie porodu, też w tym znalezieniu miejsca, w tym zapewnieniu tej opieki. Ale Józef troszczy się również o to, żeby Maryja nie była narażona na jakieś nieprzyjemne, nieprzychylne odwiedziny. Możemy to wnioskować, że dzięki Józefowi mogli odwiedzić Maryję pasterze najpierw, później ci męscy, którzy przybyli, ale już widać, że nie mogli jej odwiedzić. Herod, faryzeusze, czyni w piśmie, więc Józef zapewne był taką ochroną sprawiającą, że tylko ci, którzy mieli dobre intencje, mogli się spotkać z Maryją i z Jezusem. I to jego dobre imię też jest ozdobione tym, że liczy się ze zdaniem Maryi, szanuje to zdanie w czasie próby, jakim było zagubienie Jezusa Chrystusa w Jerozolimie. Czas próby to jest zawsze napięcie, to jest zawsze ta trudność, że pojawiają się w wyobraźni, w sercu różne obrazy, różne niepokoje, lęki, napięcia. I w tej sytuacji, kiedy czytamy tą końcówkę drugiego rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza, tam nie ma nerwowości. Tam nie ma złości, tam nie ma napięcia, tam nie ma żadnych oskarżeń. Tam jest wsłuchiwanie się właśnie w głos Maryi, w głos Jezusa. I to jest właśnie też ta cecha tego dobrego imienia Józefa, że on miał takie usposobienie. Nie wiemy jeszcze, jakie jeszcze inne cechy były ozdobą jego imienia, ale można przypuszczać, że tam w Egipcie ten obcokrajowiec, ten człowiek ubogi, jego imię musiało mieć dobrą reputację, skoro mogli potem spokojnie wyjść, wrócić do najpierw do Galilei, potem do Nazaretu. Nie uciekali, tylko wrócili, normalnie wrócili. Zapewne było to też związane z tym, że Józef musiał sobie tam wyrobić bardzo dobrą opinię. Zresztą to, co wypowiadają już, gdy Chrystus jest dorosły, mieszkańcy Nazaretu, wypowiadają to właśnie też taki szacunek gdzieś jest ukryty. Czy Józef, który jest cieślą, i jego matka nie mieszkają pośród nas. Zapewne to nie było jakieś banalne stwierdzenie. To zapewne w tym kryło się też to, że oni byli taką zwyczajną, normalną rodziną, a więc nie byli kimś odbiegającym, pyszniącym się ponad innymi, pokazującymi swoją wyższość, tylko byli normalnymi, zwykłymi ludźmi, którzy mieli pośród siebie tak wielki skarb, jakim był Mesjasz, Syn Człowieczy. Teraz spróbujmy właśnie pomyśleć o swoim imieniu. Najpierw właśnie, czy ja też próbuję czytać w samym imieniu misję, jaką Bóg daje mi w życiu. Ja mam na imię Grzegorz Czuwający, więc to imię mnie zaprasza do tego, żebym czuwał. Józef miał imię Pan Doda. Wiedział, że Bóg do jego wysiłków, do tego, co on przeżywał, doda tą odpowiedź, da też odpowiednie wsparcie. No każdy z nas ma jakieś imię. Niektóre imiona są bardzo głębokim takim przesłaniem w takiej codziennej historii. Warto właśnie też szukać tej etymologii, bo czasami to jest właśnie taka pomoc. To może być też natchnieniem, żeby właśnie w tych pewnych wydarzeniach, kiedy emocje próbują brać górę, kiedy pośpiech, kiedy niecierpliwość, właśnie to imię może dać taką odwagę, pobudzić do tego, żeby szukać gdzieś w tych pokładach duchowych odpowiedzi na to, co mnie spotyka. Dalej, czy ja nosząc imię, jakie mam, też traktuję to jako poważne zadanie, tak jak Józef, myśląc o tych, którzy są powierzeni mojej opiece. No nawet ktoś, kto żyje samotnie, no jednak ma ludzi, którzy są powierzeni jego opiece. Jak Józef miał Maryję, Jezusa, tak my mamy naszych bliskich, naszych sąsiadów, z tymi, z którymi pracujemy. Może kogoś w sąsiedztwie, kto potrzebuje naszej modlitwy. Troszczyć się o godność domowników, troszczyć się o ich dobre imię. To jest również to, że ja czuję się odpowiedzialny, że moje dobre imię też jest dla nich jakąś ochroną. Moja kompromitacja, moje jakieś sprzeniewierzenie się pewnym darom może narażać ich też na jakieś trudności, ale też, tak jak Józef, czy ja potrafię troszczyć się o to, żeby nie narażać moich domowników albo kogoś z pracy, znajomych, że ja dopuszczam jakichś dziwnych ludzi do spotkania. Nie tylko tych, którzy odwiedzają dom w sposób fizyczny, ale należy też tak potraktować, nie? Że ja jako ojciec, może mówię do ojców, czy jako dziadek, na przykład dopuszczam do tego, że do mojego domu wchodzi zły duch poprzez pornografię albo jakieś niemoralne filmy. I to też jest właśnie troska o dobre imię, żeby do tego imienia nie przyłączał się zły duch. Liczenie się ze zdaniem drugiej osoby w chwilach lęku, napięcia, tak jak Józef liczył się ze zdaniem Jezusa i Maryi w tej świątyni w Jerozolimie. To tylko takie pewne wydarzenia, do których możemy się odnosić, ale może w sercu właśnie słuchając Słowa Bożego, tego, który będzie głoszone w czasie Adwentu i Bożego Narodzenia, Bóg obudzi jeszcze inne może natchnienia. W jaki sposób Bóg chce, żebym ja troszczył się o dobre imię swoje, ale też i tych bliskich, z którymi jestem złączony. Zakończmy nasze rozważanie modlitwą. Święty Józefie, rozmyślając nad prawem Pana, jako człowiek sprawiedliwy dniem i nocą, bardzo często ze czcią wypowiadałeś przykazania. Nie będziesz miał bogów cudzych i nie będziesz brał imienia Boga nadaremno. Jako człowiek sprawiedliwy stawałeś w obronie czci wobec istnienia Boga Ojca. Troszczyłeś się również o dobre imię Jezusa i Maryi. Biorąc ich do swojego domu, ochroniłeś ich przed ubliżającymi uwagami, a jako głowa rodziny sprawiałeś, że ludzie szanowali Jezusa jako Twojego Syna, a Maryję jako Twoją małżonkę. Spraw, abym troszczył się o dobre imię Boga w tym czasie, gdy tak wiele obraźliwych słów pada pod jego adresem. Proszę Cię, abym miał odwagę bronić Kościoła w sytuacjach, gdy gorszące wydarzenia pochopnie się ocenia i wykorzystuje do prostackich uogólnień. Proszę Cię o łaskę troszczenia się o dobre imię swoich krewnych, znajomych, abym nie mówił o nich złych opinii, ale abym potrafił bronić ich, gdy są obmawiani lub posądzani o złe uczynki.